Różne powroty do różnych miejsc, różne są powody, dla których te powroty następują i to, co autor miał na myśli, pisząc te słowa, które śpiewaliśmy, to rzeczywiście właściwą rzeczą jest nie wracać. Nie wracać do starego życia, nie wracać do starych spraw, starych rzeczy, do grzechu. Nie, nową drogą, naśladując Jezusa Chrystusa, niech każdy z nas podąża. Ale tak jak powiedziałem, są różne powroty, różny jest czas też, aby taki powrót mógł nastąpić. Dzisiaj, analizując kilka miejsc Bożego Słowa i Starego, i Nowego Testamentu, chciałbym pokazać, że powrót potrafi wywrzeć ogromne znaczenie w życiu człowieka, który się na ten powrót zdecyduje. Nie każdy powrót przychodzi łatwo. Nie każdy powrót jest prostą decyzją. Ale te powroty, o których mówi Boże Słowo i na które ja chcę dzisiaj zwracać każdego z nas uwagę, to powroty, które wieńczą dzieło, które Bóg zaplanował, które chce kontynuować w twoim i w moim życiu. Dlatego życie tych ludzi, których za chwilę losy będziemy analizować, przyglądać się, choć pobieżnie, zostało jak gdyby uwieńczone, dopełnione, stało się spełnione wtedy, kiedy nastąpił w ich życiu powrót. Powroty też bywają niektóre bardzo przyjemne. Kiedy po jakimś czasie wyjazdu wracamy, mówimy, wszędzie jest dobrze, a w domu najlepiej. Cieszymy się, że szczęśliwie mogliśmy znów wrócić. I taki powrót jest czymś miłym, że znów widzimy się ze swoimi najbliższymi. To przysparza nam wiele radości. Ale są takie powroty, tak jak już powiedziałem, które bywają bardzo trudne, na których, by je podjąć, niełatwo przychodzi człowiekowi, przychodzi nam się decydować. Dlatego też jest ważne, abyśmy mogli uświadomić sobie, a dziś otworzyć nasze oczy, serca, aby Duch Święty mógł pokazać nam, czy aby czasem są jakieś obszary w życiu twoim, moim, w których powinniśmy podjąć decyzję, by wrócić. Chcę przyjrzeć się pierwszej takiej osobie, jaką jest starotestamentowy Jakub, jeden z patriarchów. Czytamy wielokrotnie, że Bóg nazwał się imieniem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jakub, krótko wspomnę o jego historii. Ci, którzy czytają Biblię, to zapewne znają sytuację, że to dosyć burzliwa historia. Urodził się jako drugi z bliźniaków. A więc tuż od błogosławieństwa pierworodztwa. I okazało się, że zdobył to błogosławieństwo pierworodztwa, choć nie do końca, powiedzielibyśmy, czystymi metodami. Z pomocą swojej mamy, przy pomocy oszustwa, kłamstwa. Kiedy Izaak pyta, czy to ty jesteś mój synu Izaaku? Jakub odpowiada, tak jest, ojcze. No i wtedy Izaak przekazuje błogosławieństwo Jakubowi. Kiedy starszy, jego praktycznie rówieśnik, Ezaw, uświadamia sobie, bo wcześniej zlekceważył to błogosławieństwo, potrzeby materialne, zaspokojenie głodu spowodowało, że mówi, a co mi tam po takim błogosławieństwie ojca? Chcesz, to sobie je bierz. Wiecie, czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo możemy wiele tracić, lekceważąc pewne wartości, które są dla nas przygotowane. Ezaw tą świadomość uzyskał, ale nieco później. Kiedy uzyskał tą świadomość, bardzo go to rozgniewało, z płaczem na kolanach przed ojcem, mówi, ojcze, nie kończ jeszcze błogosławieństwa i powiedz też coś do mnie. No i wypowiedział Izaak słowa błogosławieństwa, które raczej nie było tak przyjemne i tak pochlebne, jak było przygotowane dla pierworodnego. Ezaw więc postanowił w swoim sercu, że gdy tylko minie czas żałoby po śmierci kiedyś ojca, na pewno zabije swojego brata. I oczywiście, kiedy o tym się dowiedziała matka, która również solidnie się przyczyniła do tego, że Jakub przejął to błogosławieństwo pierworodnego, zawołała swojego syna i mówi: słuchaj, uciekaj. Uciekaj. Nawet mam miejsce, do którego powinieneś uciec. Gdzieś tam daleko mieszka mój brat, Laban. U niego znajdziesz schronienie. Udaj się do niego. A więc Jakub, niewiele myśląc, spakował to, co było do spakowania i udał się w drogę ucieczki ze swojego domu. Kiedy znalazł się u Labana, też jego historia tam była zagmatwana, ciągle coś mieszał, wiecie, w jego życiu. Do pewnego momentu nie odstępowało jakieś takie no, kręte chodzenie. W każdym razie niby wszystko było legalnie, bo tak się umówił ze swoim wujem, że prążkowane, sędkowane będą należeć do niego, a wszystkie inne będą należeć owce, kozy, bydło do tego, któremu przyszedł przecież służyć. Ale wymyślił sprytny sposób i szczególnie te, które były mocniejsze, zdrowe sztuki, te wydawały swoje potomstwo właśnie cętkowane, prążkowane i Jakub coraz bardziej stawał się bogaty. Wiecie, czasami można odnieść wrażenie, że uciekając z miejsca, w którym narozrabialiśmy, że ucieczka jest najlepszym sposobem. No bo oto czas płynie, a czas rzekomo leczy rany. A po drugie, wcale mi się źle mógł pomyśleć Jakub, nie powodzi. Wręcz odwrotnie. Wielokrotnie podkreśla: Pan Bóg jest ze mną. W związku z tym coraz jego większe było bogactwo, miał coraz to więcej bydła, miał coraz to więcej służby. Wszystko wydawało się, że jest okej. Tak też może być w życiu kogoś z nas. Uciekamy z miejsca, w którym coś po prostu narozrabialiśmy, czego się może wstydzimy albo boimy się pewnych konsekwencji, stanąć twarzą w twarz, oko w oko zmierzyć się z tą trudną sytuacją. I dlatego ucieczka czasami wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. A już potwierdzeniem tego, że tak jest, że to jest dobre rozwiązanie, jest wtedy, kiedy jeszcze pomyślność na tej ucieczce w jakiś sposób nam towarzyszy. I wydaje się, że wszystko jest okej. Ale to ma swój krótki czas. Owszem, krótki. To były lata. I po wielu latach Jakub gdzieś tam słyszy, jak jego kuzynowie, synowie Labana mówią: popatrzcie, przyszedł Jakub i ogołłocił naszego ojca. Oni nie tak bardzo o swojego ojca zabiegali. Oni wiedzieli, że Laban coraz starszy, jego dziedzictwo przypadnie im w udziale. A tego dziedzictwa było coraz mniej. Zaczęło być ciasno dla Jakuba. I to spowodowało, że Jakub znalazł się w zaułku. Znalazł się w miejscu, z którego nie było już gdzie uciekać. Wiecie, są tacy ludzie, którzy jak raz uciekł z jednego miejsca, zagrzał trochę miejsca w innym, zrobiło się za ciasno, ucieka dalej. Są ludzie, którzy całe życie uciekają i narzekają, że czegoś im ciągle brakuje. Nie są spełnieni w swoim życiu. Nie są usatysfakcjonowani tym, o czym marzyli, czego pragną. Czasami nawet gorliwe modlitwy mogą zanosić: Boże, proszę Cię, wypełnij moje życie zwycięstwem, wypełnij mnie jakimiś dobrymi rozwiązaniami. Jakub znalazł się w tym momencie w wielkim zaułku. I dlatego też w pierwszej księdze Mojżeszowej, w księdze Genezis, w 31 rozdziale, w 3 wierszu czytamy takie słowo. Bóg rzekł do Jakuba: wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a ja będę z tobą. To pierwsze polecenie, które Bóg przekazuje Jakubowi. Wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a ja będę z tobą. Boże, co ty mówisz? Czego ty oczekujesz ode mnie? Tam przecież jest Ezaw. Ten, który czyha na moje życie. Ojca już prawdopodobnie nie było w tym czasie. Jak mogę stanąć wobec swojego brata Ezawa? On przecież wprawiony jest w walkę. On był sprawnym myśliwym od samego początku. Biblia mu o tym mówi. Jakub był tylko hodowcą. Gdy przyjrzeć się później, bo jednak ten zaułek, ta ślepa uliczka, która się pojawiła przed Jakubem, spowodowała, że taką decyzję podjął. Podjął, aby opuścić dom Labana, podjął tą decyzję, aby wrócić do swojej ziemi, do swojego domu. Kiedy czytałem i przyglądałem się sytuacji, jak kombinował i przygotowywał spotkanie z Ezawem. To był naprawdę wielki ciężar dla niego. To nie było coś prostego. Podzielił na kilka obozów swój dobytek. Wysłał pierwszą grupę kilka dni wcześniej, aby w razie, gdy Ezaw będzie rzeczywiście czyhał i miał złe zamiary, to niech przynajmniej tylko część tego jego dobytku zostanie zatracona, a zresztą będę szukał ucieczki. Ratować to co jest przecież moim dorobkiem. Ale tak szczęśliwie się złożyło, że realizował w posłuszeństwie to ten nakaz Boży, który powiedział do Jakuba: wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a ja będę z tobą. Oczywiście Jakub przeżył w Betelu szczególną noc, szczególną przemianę, głęboką przemianę. Jego życie uległo całkowitemu przekształceniu po spotkaniu z aniołem pańskim czy z Bogiem. Jego nastawienie zupełnie uległo przemianie. Polecenie było jasne. Wróć do ziemi swych krewnych, do ziemi swych ojców. Jak później możemy zobaczyć, ten powrót okazał się wielce błogosławionym dla Jakuba. To on staje się patriarchą, jego 12 synów staje się protoplastami rodów izraelskich pokoleń i cała ta historia ma dalszy ciąg. Gdyby Jakub nie wrócił, ta historia na pewno inaczej by się potoczyła. A więc ten powrót, choć niełatwy, ale jednak wykonany jako akt posłuszeństwa wobec Bożego Słowa, okazał się wartością, która zaowocowała, że życie Jakuba było warte tego, by wrócić, by oglądać owoce i rezultaty tego powrotu. Popatrzmy na kolejnego człowieka, do którego Bóg również powiedział, aby wrócić. Jego sytuacja była może nieco inna, ale również opuścił miejsce, w którym przebywał, uciekając. Uciekając przed konsekwencjami, uciekając pełen lęku i strachu o swoje własne życie. Chociaż jeszcze wówczas, kiedy uciekał, nikt specjalnie mu niczym nie groził, ale to była tylko kwestia czasu, kwestia chwili, kiedy ta zemsta by się pojawiła. Mam na myśli Mojżesza. To on znalazł się w takiej sytuacji, kiedy widząc Egipcjanina, który znęca się nad Izraelitą, nad współplemieńcem Mojżesza, Mojżesz po swojemu postanowił załatwić sprawę. Przecież to do niego Bóg powiedział, że ty wyprowadzisz ten lud. W związku z tym, no skoro mam wyprowadzić, to biorę się do roboty. Co tu mi jakiś jeden Egipcjanin będzie psuł atmosferę i znęcał się nad moim ludem? Zaczął po swojemu rozwiązywać sprawy, osiągać rezultaty, do których przecież został powołany i uratowany. Bóg to przewidział, to był cel życia Mojżesza. Gdy następnego dnia widzi kłócących się swoich braci, współplemieńców, zwraca im uwagę, zauważa, że ci widzieli, co zrobił i mówią, czy chcesz tak samo któregoś z nas zakopać do piachu? I to wystarczyło. Wyobraźnia była bardzo rozbudzona i Mojżesz ucieka. 40 lat gdzieś na pustyni moabskiej. Tam spotyka w miarę przyjaznego człowieka. Tam też znajduje swoją żonę. I tam jako pasterz trzody swojego teścia kontynuuje swoje życie. Tak się zastanowiłem, Mojżeszu, jesteś usatysfakcjonowany? Z tego, jak ci się powodzi? Z tego, kim jesteś? Miałeś takie wielkie, ambitne plany. Oczekiwania wobec Boga, wobec Królestwa Bożego, wobec tego, co będzie się działo przez ciebie. A siedzisz na pustyni, pasisz kilka kóz, parę baranów, może jakąś krowę. Czy to jest to, o co tobie chodziło? No tak, ale jak wrócić? No właśnie, aby móc kontynuować Boże dzieło, do którego został powołany, nie było innej drogi, jak tylko powrót do Egiptu. W drugiej księdze Mojżeszowej, Eksodus, rozdział 4, 19 werset, Bóg rzekł do Mojżesza w ziemi Midianitów: idź, wróć do Egiptu. Idź, wróć do Egiptu. Ja myślę, że od razu pojawiły się myśli, no zaraz, chwileczkę, na pewną śmierć, Boże, mnie skazujesz. Bóg zapewnia, mówi, wszyscy mężowie, którzy czyhali na twoje życie, już pomarli. Idź, wróć do Egiptu. To nie było czymś łatwym dla Mojżesza wrócić do Egiptu. Po tym, co zrobił, po tym, gdzie się znajdował. Dlatego ja nie sądzę, że tak naprawdę jego te wymówki i przekomarzanie się z Bogiem, że to on się nie nadaje do tego dzieła, by wyprowadzić naród izraelski, pojawiły się w tym, że tak naprawdę nie chciał za wszelką cenę wrócić do Egiptu. Boże, jestem ciężkiej wymowy, a jak mi uwierzą? Nie uwierzą mi, nie będą mnie słuchać, nie mam szacunku u nich, nie było mnie wśród nich, oni 40 lat ciężko pracowali, a ja uciekłem jako uciekinier. Różne myśli się musiały pojawiać w myśle Mojżesza i wyrażał to w różny sposób, aby Boga przekonać, że ten powrót to naprawdę jest bezcelowy, bez sensu. A Bóg za każdym razem pokazuje Mojżeszowi, ten powrót jest niezbędny, ten powrót jest konieczny. Jeśli nie wrócisz do Egiptu, naród nie wyjdzie, nie zostanie wyprowadzony. Bracie i siostro, oczekujesz Bożego błogosławieństwa? Oczekujesz wielkich rzeczy, które Bóg przez ciebie w twoim życiu może dokonywać wobec twojego osobistego życia, wobec twojej rodziny, wobec twoich bliskich? Być może trzeba wrócić z miejsca twojej ucieczki. Być może było coś w twoim życiu gdzieś kiedyś, że odsunąłeś się, uciekłeś, aby więcej do tego miejsca nie wracać. Zajmując się wszystkim innym, no trudno, nie będą to chlubne i wielkie sprawy. Ale i te nie są najgorsze. Mam co jeść, mam w co się ubrać, w jakiś sposób funkcjonuję. A to, że nie czuję się w pełni spełniony, no to mogę wyrazić jedynie gorliwą modlitwą, taką przepełnioną pseudouduchowieniem. Panie Boże, użyj swojego Kościoła, użyj mnie. I tak się modlisz. A Bóg mówi, wróć. A Bóg mówi, wróć do miejsca, z którego uciekłeś. To takie trudne. To takie wydaje się niemożliwe. Dzięki Bogu, że Mojżesz wrócił. Naród izraelski został wyprowadzony z Egiptu. Naród izraelski został ukształtowany, uformowany w naród, a byli praktycznie mentalność niewolników i to jeszcze podzielona w swoich rodach, właśnie grupach i tak dalej. Kolejny przykład, który chciałbym pokazać, to kolejny przykład, kiedy Bóg ingeruje w życie osoby uciekającej. Uciekającej, bo w jej mniemaniu było to uzasadnione. Mam na myśli Hagar, służącą Sary. Wtedy właśnie była już w ciąży. Bo za namową właśnie swojej pani, której wydawało się, że nigdy nie będzie rodzić, choć Bóg powiedział, że będziesz. To ją tylko rozśmieszyło. A więc znalazła swoje rozwiązanie, zaproponowała Abrahamowi i on z tego skorzystał. Ale gdy pojawiła się ciąża, wtedy zaczęła się nad nią znęcać, upokarzać. No, bo też nie bez powodu. Niewolnica zaczęła się tym obnosić. Ja zaszłam w ciąży, a ty nie. A życie stało się tak nieznośne w domu, czy w namiotach Abrahama. Zresztą Sara przyszła na skargę do Abrahama i mówi, co ja mam z nią zrobić? Ona mnie poniża, ona mnie nie słucha. Abraham mówi, słuchaj, ona jest w twoim ręku, zrób nią co chcesz. I Hagar widzi, że oparcia nie będzie u Abrahama. Czym prędzej zwija się i ucieka. Wróćmy do pierwszej Mojżeszowej. Do Genezis, 16 rozdział, 8 wiersz, do 10. I rzekł Bóg, czy anioł, Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała, uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański, wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański, rozmnożę bardzo potomstwo twoje, także tak, iż z powodu mnogości nie będzie można go policzyć. Czy zauważacie, że tu jest przykład kolejnego powrotu, który jest przyczyną, który jest niezbędny do tego, aby kolejna osoba mogła się zrealizować, zostać spełnioną, być usatysfakcjonowaną ze swojego życia. Że moje życie nie przeszło od tak sobie marnie, bez nikt nie zauważył. Powrót był tutaj niezbędny. Bóg posyła anioła swojego tam gdzieś na tą pustynną drogę, aby spotkać się z Hagar i powiedzieć jej wróć. Boże, jak mam wracać? Przecież ta Sara to po prostu jest nie do zniesienia. Jak ja mogę z nią żyć? Bóg mówi, wróć. I bądź jej uległa. Jakaż to cena. Jakież to przełamanie wewnętrznej postawy. To jest coś wbrew takim naturalnym odruchom. Gdyby ona, Boże, zmienił ją. Jeśli ona zmieni się, jeśli będzie miła i przyjemna dla mnie, to ja wrócę z przyjemnością. A Bóg nie mówi, ja zmienię Sarę i będzie cię bardzo lubić i tak dalej. Bóg mówi, ty wróć do niej i bądź jej uległa. Bardzo trudny powrót. Ale Bóg mówi, gdy wrócisz, Twoje potomstwo będzie tak liczne, że nie będzie go można policzyć. Może powiesz, no dobrze, do tych osób Bóg mówił. A ja nie czuję, nie słyszę, żeby Bóg mówił do mnie osobiście, wróć. Są przykłady powrotów, gdzie Bóg nie mówi do człowieka, wróć. I powiem szczerze, te powroty są jeszcze trudniejsze. Bo jeśli tamci, których wspomniałem, Jakub, Mojżesz, Hagar, wielu innych jeszcze, wrócili, mogli powiedzieć, wracam, bo Bóg stanął na mojej drodze i dlatego wracam. A więc jest to jakiś argument, jest to jakaś podstawa tego powrotu. I nawet jeśli inni wytykać będą palcami, to będą mówić, usłyszą, Bóg mi to kazał. A cóż powiedzieć o Noemi, o której czytamy w Księdze Rut, która jako żona swojego męża, jego decyzją ucieka z Betlejem, ucieka z domu chleba, ucieka z Judy tylko dlatego, że nastał czas głodu. Szukając korzyści materialnych, szukając lepszego życia, uciekają do Moabitów. Nie wiedząc, że tam ich życie bardzo szybko się zakończy. Najpierw umiera jej mąż, potem dwóch synów i ona zostaje sama wdową i ma jeszcze dwie synowe. Sprawy tak się potoczyły, że Noemi przełamała siebie wewnątrz w swoim sercu i mówi, ja czuję się tutaj obco. To nie jest mój kraj, to nie jest moja ziemia, to nie jest mój lud. Tutaj nie czci się tego Boga, którego ja wierzę. Bóg do niej nie przemawia. Bóg nie spotyka się, Bóg nie staje na jej drodze. Noemi pewnego dnia wstaje i mówi do swoich synowych, wracajcie do swoich domów, do swoich krewnych. Przykro mi, że tak się stało, bo ja wracam do swoich. Ja wracam do Betlejemu. Potężna decyzja. Jak doszła do tego? Na pewno głęboka, głęboka przemiana, burza mózgu, burza kotłowanina w myślach. Nieprzespana noc, może nie jedna. No bo jak wrócić? Wychodziliśmy, aby się dorabiać, aby mieć wszystkiego pod dostatkiem. A teraz się okazało, że miejsce, z którego uciekli, obfituje. Nikomu niczego tam nie brak. A Noemi pozostaje sama. Gdy wróciła, całe miasto wyszło jej naprzeciw. Witają ją. Cieszą się, że Noemi wróciła. Wróciła również z nią jej jedna z synowych, właśnie Rut. Jakie są jej słowa? Nie nazywajcie mnie Noemi. Nazywajcie mnie Mara. Noemi to oznacza ulubiona, kochana. Nie nazywajcie mnie tak. Nazywajcie mnie Mara. A oni mówią, nie, jesteś Noemi. Słuchajcie, ten powrót to kolejne zwieńczenie, to kolejny przyczynek do tego, jak wspaniale to życie mogło się dalej potoczyć. Bo to przystają do jednego z krewnych, który się okazał bardzo życzliwy i bogaty. Rut wychodzi wreszcie za mąż. Jest matką Jessego, ojca Dawida. I w ogóle znajduje się ta Moabitka w rodowodzie Jezusa Chrystusa. Czy gdyby nie ten powrót, Noemi, tak potoczyłyby się losy? Czy tak uwieńczone byłoby życie Noemi i Rut, która powiedziała, Twój Bóg to mój Bóg, Twoje miejsce to moje miejsce, gdzie złożą Twoje kości, tam i moje. Czy takie byłoby zwieńczenie, czy taki byłby rezultat, czy taki sukces w prawdziwym tego słowa znaczeniu, duchowy sukces, nastąpiłby, gdyby nie ten powrót, gdyby nie ta głęboka decyzja. To przykłady starotestamentowe. A ten najbardziej znany z Nowego Testamentu. Zapewne się domyślacie, Łukasza 15 rozdział. Człowiek, który znudził się monotonią życia w domu ojca. Stało mu się to życie za ciasne, za nudne. Ja też mam prawo coś skorzystać z życia. Dlaczego mam tylko być w domu swojego ojca i zajmować się pracą na roli czy hodowlą? Dlaczego mam służyć swojemu ojcu? Nie, ojcze, daj to, co się mi należy. Ja sobie życie poukładam po swojemu. Ja wiem, czego mi potrzeba. Ja wiem, w czym oglądać będę satysfakcję swojego życia. Ale tak się sprawy nie potoczyły. Znalazł się bardzo nisko. Nawet nie pozwalano mu jeść to, czym karmił świnie. I wtedy wejrzał w siebie. Nikt nie przyszedł do niego i nie powiedział mu: wróć do ojca. On tak naprawdę to nawet do tego ojca nie chciał wracać jako syn. On tak naprawdę głęboko przeżył tą decyzję powrotu w obszar oddziaływania swojego ojca, ale: ojcze, ja już nie jestem twoim synem, uczyń mnie jednym z twoich najemników. Jakaż degradacja oczekiwań. Z jednej strony chciał korzystać z wielkich rzeczy, które były dla niego przygotowane. Z drugiej strony okazało się, że pod koniec już był gotów zrezygnować ze wszystkiego na najniższym poziomie, jaki tylko był możliwy, byle miał co zjeść i gdzie głowę skłonić, i to mi już wystarcza. Ale powrót do domu ojca odmienił ponad jego spodziewanie, jego sytuację. Bracia i siostro, powroty tego typu, o których dzisiaj mówię, zawierają wielką nadzieję. Tam, gdzie tej nadziei już nie ma, tam, gdzie ona się skończyła, kiedy pojawia się decyzja: wrócę, Bóg to pobłogosławi. Bóg użyje. Bóg daje drugą szansę, kolejną szansę. To, co było marzeniem, co później zostało już zaprzepaszczone i zapomniane, co nigdy nie miało się urzeczywistnić, naraz staje się rzeczywistością. Przez jedną decyzję wracam. Wracam. Wracam, aby stawić czoła sytuacji, która spowodowała, że uciekam. Wstanę i pójdę do ojca mego, powiedział syn. I powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał jego ojciec, użalił się i podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. To finał kolejnego bardzo trudnego powrotu. On wydał na siebie wyrok: nie jestem godzien. Nie jestem godzien, ale wracam. Być może czujesz się dzisiaj w swoim jakimś obszarze życia, że nie jesteś godzien, że zaprzepaściłeś tyle możliwości w swoim życiu, że powoli zaczynasz widzieć siebie już przegranym, widzieć siebie już jako ten, który chociaż miał szansę, niestety nie wykorzystał tej szansy. Chciałbym, aby Boży głos, jeśli tylko otworzysz swoje serce, dotarł do ciebie z tym przesłaniem wróć. Wróć do tego miejsca. Stań twarzą przed problemem, który spowodował, że uciekasz, że uciekłeś. To nie jest łatwe. Czasami to może być człowiek, czasami to może być okoliczność, to mogą być różne powody. Ale jeśli chcesz oglądać rezultat, rezultaty, które Bóg przewidział dla twojego życia, takie rezultaty, które spowodują, że będziesz usatysfakcjonowany, czy tak jak to starotestamentowe słowo mówi, syty dni odchodzili do wieczności, zadowoleni, że osiągnęli więcej nawet niż się spodziewali. Powrót jest tego początkiem. Powrót jest tego bardzo ważnym elementem, punktem zwrotnym. Są też i takie okoliczności. Byłbym nie w porządku, gdybym nie nadmienił, czy nie wspomniał, że można posunąć się w swoim życiu w ucieczce za daleko. Uciec tak daleko, że przekroczona zostanie granica, linia, spoza której będzie można wrócić. Dlatego dopóki jest czas, dopóki jest szansa, dopóki jest taka możliwość, zachęcam do tego, abyś wrócił. Jeśli Duch Święty pokazuje ci taką sytuację, wróć. O Ezawie w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, 16 wierszu czytamy tak, żeby nikt nie był rozpustny i lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią starał się i ze łzami zabiegał. Ezaw nie miał szansy wrócić. Odwrócić tej sytuacji, która się pojawiła. Jeden z uczniów Jezusa, Judasz, poszedł za daleko i nie miał szans na powrót. Piotr wrócił. Piotr wrócił, choć solidnie narozrabiał. I na pewno to spojrzenie Jezusowi w oczy kosztowało go wiele. Biblia tylko tak lakonicznie może podkreśla, choć może nie do końca, i gorzko zapłakał. Spojrzał prawdzie w oczy, wrócił. I rezultatem tego powrotu było błogosławione życie, zakładanie Kościoła Jezusa Chrystusa i przewodzenie temu Kościołowi w pierwszych latach jego funkcjonowania. Piotr wrócił i Bóg nie przekreślił jego poprzednich upadków, złych rzeczy. Nie wypominał tego, ale po prostu ten powrót zamknął tamten rozdział. Został okryty Bożym przebaczeniem i został nagrodzony błogosławieństwem. Ja wiem, że to mogło być dosyć mocne i to może jest dosyć mocne dzisiaj refleksyjne moje przesłanie. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że dopóki jest możliwość wrócić, to chciałbym sam wracać w niektórych obszarach swojego życia i chciałbym zachęcać każdego dziś obecnego na tym miejscu. Wiecie, czasami podczas naszej ucieczki czy w czasie naszej nieobecności w miejscu, w którym powinniśmy być, niektóre rzeczy mogą ulec zniszczeniu. I to prawda, że powrót wymaga, aby je naprawić. Być może niektóre rzeczy zostają zagubione, zatracone. Powrót może je uzupełnić. Być może ucieczka da miejsce do tego, aby pojawiły się niepożądane rzeczy w życiu. Te trzeba usunąć. Te trzeba usunąć. I chciałbym powiedzieć, że to dotyczy bardzo szerokiego obszaru. No, na przykład dotyczy małżeńskich relacji, które mogą posuwać się zbyt daleko. O jedno słowo za dużo, o jeden czyn, o jeden krok powodują, że zaczyna się ucieczka. I chociaż dwoje ludzi dalej mieszka pod wspólnym dachem, coraz mniej mają sobie do powiedzenia. Dziś jest czas, aby wrócić do siebie, aby marzenie o tym z tego dnia pierwszego, kiedy zostały składane śluby, będę Ci wierny, wierna aż do końca, aby te marzenia mogły zostać urzeczywistnione z Bożym błogosławieństwem w pełni. I tych obszarów mógłbym wymieniać jeszcze bardzo wiele, ale przecież każdy z nas może doskonale znaleźć się w swoich okolicznościach. A będąc szczerym przed Bogiem, przekonany jestem, że Duch Święty Ci pokaże takie miejsca, z których należy wrócić. Drodzy, wydawać by się mogło, że jeden powrót jest niemożliwy. Jeden szczególny powrót jest niemożliwy. Gdy Bóg wypędził Adama i Ewę z ogrodu Eden, postawił tam aniołów, aby zablokować wejście do ogrodu Eden. Ale dzisiaj Kościół czeka na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Stanął przede mną obraz. Czy chciałbyś wrócić do miejsca, w którym niewinnie, w którym bez żadnych podstaw znieważono Cię, ukarano najsroższą śmiercią na krzyżu? Czy chciałbyś jeszcze kiedykolwiek, aby noga Twoja stanęła w tym miejscu? Jako człowiek, powiem szczerze, odchodząc z tej ziemi, powiedziałbym: Boże, dzięki Ci, ale już moja noga niech tutaj nigdy nie stanie. Nie chcę mieć z tym już nic wspólnego. Dość tego, co już tu przeżyłem. Ale Chrystus wróci. Boże Słowo o tym zapewnia, że On wróci. A Jego powrót zostanie nagrodzony zwieńczeniem. Zwieńczeniem wprowadzenia człowieka, Jego Kościoła, do miejsca takiego jak ogród Eden. Bo czymżeż był ogród Eden? Miejscem bliskiej, bezpośredniej społeczności człowieka z Bogiem. A tak na zawsze już z Panem będziemy. A tak będziemy już przed Jego tronem. Kiedy Chrystus przyjdzie po swój Kościół i kiedy zabierze ten swój Kościół, dokończone zostanie przez Jego powrót nie tylko wielki szum na świecie, że będą gazety pisać, telewizja będzie pokazywać. To nie po to Chrystus powróci. Nie tyle powróci, aby się wypełniły pisma. Powróci po to, aby dokończone zostało, zwieńczone zostało w pełni dzieło, które przyszedł dokonać. Zbawienie i doprowadzenie człowieka do doskonałej, bezpośredniej społeczności z Bogiem. Do wprowadzenia Adama do miejsca, z którego został wypędzony poprzez grzech, poprzez nieposłuszeństwo. Bracie i siostro, ten powrót jest niezbędny, aby do tego mogło dojść. Tak więc jest wiele powodów do powrotów. Czy jesteś przekonany, że w swoim życiu warto wziąć pod uwagę taki powrót? Wszechmogący Boże, nasz Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty w swoim Słowie pokazujesz, że Ty nie chcesz mieć do czynienia z człowiekiem, który ucieka przed samym sobą, przed swoimi słabościami, przed nierozwiązanymi do końca sytuacjami. Ja dziękuję Ci, że Ty doskonale chcesz doprowadzić nas do zupełnej harmonii z samym sobą i z Tobą. Dlatego chcesz, abyśmy wrócili. Abyśmy wracali do miejsca, w którym urzeczywistnić się może to, co zaplanowałeś w stosunku do mojego życia, to, co zaplanowałeś w stosunku do życia każdego z nas dziś tu obecnego. Dziękuję Ci, że ten łaski czas, który jeszcze nam dajesz, jest czasem pozwalającym nam na ten powrót. I chociaż jest trudny, chociaż ta decyzja być może wydaje się prawie, że niemożliwa, udziel wsparcia i siły, aby jeśli trzeba, została podjęta w życiu każdego z nas. Dziękuję Ci, że jesteś wiernym Bogiem, który rzeczy prowadzisz do doskonałości. Dlatego oczekuję tego, że będziesz funkcjonował również w życiu każdego, kto wróci. Kto wróci zgodnie z tym, aby stawić czoła, aby stawić się przed problemem, z którym się zmaga, przed którym ucieka. Dziękuję za Twoje wsparcie i za siłę, której udzielasz. Dziękuję także za błogosławieństwo, które masz dla nas przygotowane. Amen.